Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
Panie prezesie, rozpoczęliśmy drugą połowę roku. W jakiej kondycji jest Narodowy Fundusz Zdrowia po 2 latach pandemii?
Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją bardzo stabilną finansowo. Myślę, że wszyscy państwo to potwierdzicie i również teraz, pomimo pandemii, ogromnego zaangażowania Narodowego Funduszu Zdrowia w walkę z epidemią, finanse NFZ są w dobrej kondycji.
Czyli w jakiej? Konkretnie liczby, panie prezesie.
Znaczy, nie chciałbym mówić o liczbach, ale faktycznie fundusz zapasowy, rezerwa ogólna są w takim stanie, że jesteśmy gotowi przeprowadzać reformy, które nas czekają. Najważniejszy, największy wydatek w najbliższym czasie to będzie podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Jest teraz w parlamencie, ale wszystko idzie po myśli przede wszystkim pracowników systemu ochrony zdrowia, ponieważ Sejm już przyjął. Głosowanie było w zasadzie jednomyślne. Przyjęte przez aklamację, to się nieczęsto zdarza. Tak. Jesteśmy gotowi finansowo, żeby unieść ten ciężar. Dla dobra, myślę, przede wszystkim pacjentów, bo przecież odpowiednio uposażeni pracownicy systemu ochrony zdrowia to bezpieczeństwo i gwarancja dobrej usługi świadczonej pacjentom.
I kiedy ewentualnie ten zastrzyk finansowy otrzymają pracownicy ochrony zdrowia?
Zgodnie z procedowaną ustawą od 1 lipca. I mówimy naprawdę o dużych pieniądzach, które są niespotykane w publicznych wydatkach.
Jak bardzo wydatki NFZ-u zmienią się, jeśli chodzi o Nowy Ład?
No tutaj są zagwarantowane środki. Jak pani redaktor pamięta, mamy kroczący wzrost udziału w PKB wydatków na ochronę zdrowia. Tam są również wydatki inwestycyjne, ale to gwarantuje także dodatkowe środki dla Narodowego Funduszu Zdrowia i właśnie dzięki tym środkom z Polskiego Ładu możemy planować podwyżki wynagrodzeń między innymi, ale także inne działania związane przede wszystkim z redukcją tego długu zdrowotnego, który jednak pojawił się po pandemii.
Jak on jest duży, ten dług?
Trudno mierzyć dług zdrowotny. Będziemy rozmawiali z bardzo istotnymi interesariuszami rynku medycznego, czyli przedstawicielami szpitali wojewódzkich, marszałkowskich, mówiąc potocznie. I będziemy właśnie się zastanawiali nad tym, między innymi, jak poradzić sobie z długiem zdrowotnym, co może zrobić płatnik, oprócz tego, co robi i wierzę, że to jest zauważalne, ale także, co mogą zrobić placówki medyczne.
A co ewentualnie mogą zrobić, zdaniem pana prezesa?
Ja myślę, że przede wszystkim korzystać z tego, co się już pojawiło w przestrzeni, czyli na przykład ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jak państwo być może pamiętacie, jest finansowana bez ograniczeń finansowych kontraktu, w związku z czym, jak to nazywamy, jest nielimitowana i trzeba chyba to wykorzystać, bez obawy przyjmować pacjentów potrzebujących pomocy w sposób nieograniczony. Oczywiście to wymaga odpowiedniej organizacji pracy placówek, a także zaangażowania przede wszystkim personelu medycznego. I w tym zaangażowaniu, które obserwowaliśmy przez ostatnie lata bardzo duże, to myślę, że ta gratyfikacja finansowa w postaci podniesienia minimalnego wynagrodzenia również będzie nam pomocna.
NFZ zmienił plan finansowy. Kto skorzysta z wyższych wpływów przede wszystkim?
Chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim pacjenci jak najbardziej, ale no tutaj głównie te podniesienie minimalnego wynagrodzenia, ale także reformy, które trwają, reformy psychiatrii, podniesienie wycen w onkologii. Także przecież proszę pamiętać, że dopiero co wprowadziliśmy 4,5% podwyżkę świadczeń wszystkich, które są realizowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja wierzę, jestem przekonany o tym, że dodatkowe środki, które się pojawiają, są przeznaczone, są w taki sposób kierowane do świadczeniodawców, do realizatorów świadczeń, żeby skorzystali na tym pacjenci. Oczywiście to zawsze wzbudza dużo emocji, czemu te świadczenia zostały lepiej wycenione, a inne jeszcze czekają w kolejce. No naszym zadaniem jest to, żeby racjonalnie i mądrze gospodarować środkami, które się pojawiają.
Czy korzyści odczują także pacjenci pochodzenia ukraińskiego? Według Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, mamy już ich 1500 w Polsce leczonych. Z pieniędzy publicznych oczywiście.
Tak, to prawda. Mieszkańcy Ukrainy, którzy musieli po agresji rosyjskiej uciekać do naszego kraju, dzięki odpowiedniej ustawie mają możliwość korzystania z systemu opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, na jakich korzystają polscy pacjenci. Często się zastanawiają mieszkańcy naszego kraju, czy to jest jakieś inne źródło, jeśli chodzi o dostęp do tej ochrony zdrowia. Nie. Mieszkaniec Ukrainy, który musiał do nas przyjechać, uciekając przed wojną, ma dokładnie taki sam dostęp do systemu ochrony zdrowia, jak Polacy ubezpieczeni, ani lepszy, ani gorszy.
A co okazuje się, najwięcej osób korzystających z tej opieki zdrowotnej to osoby z nowotworami, osoby w stanie błogosławionym, kobiety w ciąży.
No tak, jest to stan kobiet, który nie może czekać na zakończenie działań wojennych, ale jesteśmy gotowi również pomóc przyjść na świat obywatelom ukraińskim w naszym kraju. Bardzo się z tego cieszę. Jeśli chodzi o choroby nowotworowe, to tak, oczywiście tutaj to leczenie tych dolegliwości nie może czekać. My owszem przyjmujemy tych pacjentów w naszych szpitalach, ale także wysyłamy w głąb Europy. Uczestniczymy, przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia uczestniczy w kierowaniu pacjentów do ośrodków zagranicznych. Jeżeli rodzina czy też pacjent jest tym zainteresowany, i te działania również koordynujemy, ale w naszych szpitalach również.
A co pan sądzi, panie prezesie, o budowie nowego szpitala onkologicznego na Dolnym Śląsku we Wrocławiu przy ulicy Kosmonautów? Jest debata na ten temat. Czy ten temat również jest poruszany w trakcie spotkań chociażby z przedstawicielami samorządu województwa dolnośląskiego? Powinien powstać we Wrocławiu?
Szanowni państwo, jako wrocławianin znam doskonale szpitale, znam również Centrum Onkologii przy ulicy Hirschfelda i sami państwo widzicie, te piękne budynki są bardzo ładne i w doskonałym miejscu, ale do nowoczesnej medycyny już nie przystają. W związku z tym decyzja o budowie Centrum Onkologii nowoczesnego, pięknego i funkcjonalnego jest decyzją jak najbardziej uzasadnioną w mojej ocenie. Mówię to jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także jako wrocławianin, który pewnie kiedyś wróci, mam nadzieję, do Wrocławia. I tutaj nie dziwię się panu marszałkowi Krzyżanowskiemu, który jest bardzo zaangażowany we wszelkie działania związane z systemem ochrony zdrowia. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ta aktywność przekłada się, myślę, na pożyteczne rozwiązania, które dolnoślązacy mogą zaobserwować. Między innymi wierzę, że uda się jednak wybudować nowoczesny szpital onkologiczny we Wrocławiu, bo mieszkańcy naszego województwa zasługują na taki szpital.
Jakimi narzędziami dziś dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chodzi o poprawę jakości? Słyszymy skargi pacjentów na kolejki do specjalistów we Wrocławiu, na przykład na endokrynologa czeka się w placówkach od pół roku do roku, panie prezesie. Długi okres oczekiwania to jedno na wizytę, a z drugiej strony ograniczenia dostępności do fizjoterapeutów, na to skarżą się także pacjenci. Te informacje, które przychodzą do naszej rozgłośni, z czym musimy się jeszcze zmierzyć, jeżeli chodzi o te bolączki?
Oczywiście, że kolejki do specjalistów to jest to, co jest najbardziej uciążliwe dla każdego pacjenta. Natomiast działania, które prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, jak choćby uwolnienie realizacji świadczeń, mają właśnie skutkować zwiększeniem dostępności również do świadczeń z zakresu tych takich najbardziej pożądanych czy najbardziej unikalnych specjalności jak endokrynologia. Ja zachęcam do tego, żeby przed udaniem się do specjalisty albo skorzystać z naszej strony internetowej, albo zatelefonować na numer infolinii i tam uzyskać informacje, gdzie ta kolejka jest najkrótsza. Często jako pacjenci nie zdajemy sobie sprawy, że owszem, w którejś poradni może być ten czas oczekiwania tak długi, jak pani redaktor zauważyła, natomiast zachęcam do skorzystania z naszej infolinii i do zorientowania się, gdzie być może w niedużej odległości będzie można szybciej skorzystać ze świadczeń, w tym wypadku endokrynologicznych. Zresztą infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w mojej ocenie, ale także nie tylko mojej, kapitalnie sprawdziła się podczas epidemii. Tam można było uzyskać wszelkie informacje na temat tego, jak się zachować w obliczu nieznanego, gdzie skorzystać z pomocy, a także udzielaliśmy porad psychologicznych. Także ja myślę, że Narodowy Fundusz Zdrowia, jak to mówi pan minister Adam Niedzielski, już dawno przestał być tylko i wyłącznie bankomatem, ale dość intensywnie staramy się włączać we wszelkie działania, również profilaktyczne, ale także jakościowe. Jeśli mogę jeszcze dwa słowa na ten temat. Z dużymi nadziejami patrzymy na tę ustawę o jakości, która jest przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia. Tam jest bardzo poważna rola dla Narodowego Funduszu Zdrowia, zdrowia przewidziana, ale wiele z tych zadań już realizujemy. Przede wszystkim gromadzimy ogromne ilości danych, na podstawie których można ocenić, jak funkcjonują poszczególne szpitale, przychodnie. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony i takiego portalu Zdrowe Dane, gdzie będziemy mogli porównać placówki medyczne między sobą w oparciu o pewne parametry, które mogą się pacjentom przydać.
A co z tą fizjoterapią? W styczniu opublikowano, panie prezesie, zarządzenie NFZ w sprawie nowych wycen świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. Czy to oznacza koniec fizjoterapii w systemie publicznym? Czy to takie słuszne obawy?
Regulacje związane z rehabilitacją, fizjoterapią wypracowywane są od wielu, wielu lat. I w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak i w Ministerstwie Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia też uczestniczył w tych działaniach. My, będąc nakierowani na przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo pacjentów, dążyliśmy do tego, żeby zwiększyć udział fizjoterapeuty w pracy z pacjentem, żeby przede wszystkim móc sprawozdawać, ale także wiedzieć, ile czasu fizjoterapeuta spędza z pacjentem, tak? Mhm. I płacimy teraz, oczywiście to zarządzenie prezesa jest efektem pewnego kompromisu i pewnie nie wszystkich zadowoli, jak większość regulacji, trudno pokoić wszelkie oczekiwania, ale zależało nam na tym, żeby przede wszystkim zabezpieczyć dobro pacjenta i zagwarantować pacjentowi odpowiedni czas, w którym pracuje fizjoterapeuta z pacjentem i wierzę, że to się udało.
Podobnie jak reforma psychiatrii dziecięcej, to także się uda?
Reforma psychiatrii w ogóle, a psychiatrii dziecięcej w szczególności, była tak niezbędna, że trudno wyobrazić sobie większe potrzeby zdrowotne dotyczące nowej organizacji.
Zwłaszcza teraz tutaj wtrącę się, kwestia związana z pandemią i mamy twarde dane mówiące o tym, że dzieci mają problemy emocjonalne tuż po pandemii, plus nałożyła się sytuacja najmłodszych, którzy muszą się zmagać z traumą wojenną.
W pełni zgadzam się z panią redaktor i odkąd jestem w systemie ochrony zdrowia, jestem już tyle lat, że aż nie pamiętam od kiedy, mówi się o tym, że leczenie psychiatryczne czy też pomoc w problemach mentalnych mieszkańców naszego kraju to przede wszystkim praca w środowisku. I do tej pory głównie się o tym mówiło. Natomiast teraz wprowadzamy rozwiązania i organizacyjne, i finansowe, które muszą przynieść efekt. Oczywiście jak wszelkie rozwiązanie, nie natychmiast, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy mieli 400 prawidłowo funkcjonujących, 400 załóżmy, a może nawet więcej, ośrodków pierwszego stopnia pomocy psychiatrycznej, czyli w środowisku życia, pracy, nauki młodych pacjentów, to musi przynieść efekt. Nie każdy musi trafiać do szpitala. Spróbujmy, i takie jest założenie tej zmiany organizacyjnej, spróbujmy pomagać natychmiast, na samym początku problemów i w miejscu zamieszkania, czyli w środowisku.
Przed nami wakacje. Wiele osób być może będzie chciało skorzystać także w tym okresie z sanatorium. NFZ na nowych zasadach. Jakie to nowe zasady, panie prezesie?
Leczenie uzdrowiskowe jest bardzo potrzebne i bardzo popularne w naszym kraju i bardzo dobrze, bo to jest czas, kiedy można, tak powiem, kontynuować ten proces aktywnego leczenia, na przykład szpitalnego czy ambulatoryjnego i można poświęcić czas czy też swoją aktywność na rehabilitację, a także zmianę często klimatu. Natomiast te kolejki w różnych województwach różnie wyglądały. Zazwyczaj pacjenci skarżyli się na to, że nie mogą pojechać w to miejsce, które wydawało im się, że będzie dla nich najkorzystniejsze, że termin nie taki i zmiany, które są przygotowywane, rewolucyjne, ale uważam, że idące w odpowiednim kierunku mają pozwolić pacjentowi dokonać wyboru. Tak? Mhm. Oczywiście muszą być odpowiednie wskazania medyczne, żeby móc z oferty uzdrowisk wybrać to miejsce, które byłoby dla nas korzystne, ale możemy wybrać miejsce, będziemy mogli wybrać miejsce, które nas interesuje, biorąc pod uwagę to, ile czasu trzeba czekać. Tak? Są takie miejsca, w których pewnie ten czas oczekiwania będzie dłuższy, ale będą takie, które być może wydają się z pozoru mniej atrakcyjne, ale oferują równie wysoki poziom usług medycznych, a czas oczekiwania będzie krótszy i pacjent sam będzie mógł zdecydować, dokąd chce jechać, jeżeli są odpowiednie wskazania medyczne i ile czasu ewentualnie będzie czekał na swoje miejsce. Myślę, że to jest dobre.
Czerwiec to czas ocen. Jaką notę wystawiłby pan Narodowemu Funduszowi Zdrowia?
Ja myślę, że najważniejsze w tym tam prezesowaniu czy w funkcjonowaniu naszej instytucji jest konsekwencja w działaniu. Mamy strategię, która została przyjęta przez Narodowy Fundusz Zdrowia kilka lat temu za czasów pana obecnego ministra zdrowia, a wówczas prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej też wiceprezesa zresztą, pana Adama Niedzielskiego, i my konsekwentnie tę strategię realizujemy. I uważam, że ważne dla takiej instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia jest stabilność działania i przewidywalność działania. Mając strategię i konsekwentnie ją realizując, pomimo wszelkich nacisków otoczenia, głosów krytycznych bądź pochlebnych w pewnych zakresach, my musimy wiedzieć, dokąd dążymy i konsekwentnie działać, jak najmniej ulegać różnego rodzaju wpływom, i myślę, że to robimy i to odczytuję jako największy sukces. Ale mówiąc o Narodowym Funduszu Zdrowia, to nie należy mówić moim zdaniem o prezesach, tylko mówić o pracownikach, którzy byli bardzo zaangażowani, i korzystając z tego, że mogę gościć w Radiu Rodzina, chciałbym jeszcze raz podziękować za to zaangażowanie w czasie pandemii, bo było ogromne, często niewidoczne, bo byliśmy troszkę w cieniu, ale nie było w zasadzie żadnego działania związanego z pomocą pacjentom zakażonym bez udziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zresztą nawet Najwyższa Izba Kontroli, tutaj badając funkcjonowanie NFZ-u, pochwaliła, co się nieczęsto zdarza.
To jaką ocenę pan by sobie wystawił?
Jeśli chodzi o...
1-6 mamy skalę i kończymy naszą rozmowę, panie prezesie.
Jeśli powiem, że 6, to okaże się, że jestem zupełnie bezrefleksyjny, ale moim współpracownikom dałbym 6, a naszej instytucji myślę, że jesteśmy jednak w tej górnej skali oceny, co nie znaczy, że niczego nie należy poprawiać. Cały czas pracujemy nad tym, żebyśmy byli jeszcze lepsi, i pewne niedociągnięcia staramy się jednak poprawiać. Ale to nie jest łatwy kawałek chleba, żyć, zajmować się systemem ochrony zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i wzbudza największe emocje. I zdaję sobie z tego sprawę. Mamy też dużo pokory w sobie.
Powiedział Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu.